Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia, zdrowia, gospodarki, edukacji, relacje między pokoleniami, tolerancja, inicjatywy obywatelskie, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Magda Jasińska, dobry wieczór. Witam Państwa. Dzisiaj raz jeszcze przyjrzymy się szkolnictwu zawodowemu. Przed kilkoma dniami w Gazecie Polskiej Codziennie przeczytaliśmy, że według Ministerstwa Edukacji Narodowej obecnie funkcjonujący system w szkołach zawodowych nie jest adekwatny do możliwości uczniów. Z badań wynika, czytamy, że ponad 500 tysięcy absolwentów techników jest nieprzygotowanych do wejścia na rynek pracy. Czy tak jest rzeczywiście na przykładzie najlepszego technikum w Polsce, czyli Technikum Elektronicznego w Bydgoszczy? Mówić będziemy już za chwilę. Zapraszam Państwa.
Wieczorne piksele.
Zaledwie 8% absolwentów techników odbywa zajęcia praktyczne u pracodawców, a jedynie połowa zdaje egzamin zawodowy. O tym mówiła niedawno Teresa Wargocka, wiceminister edukacji. W miniony czwartek odbyła się debata pod tytułem Kształcenie zawodowe w energetyce a rynek pracy. Nie będzie gospodarczego rozwoju Polski, jeśli nie stanie na nogi szkolnictwo zawodowe. O tym mówiła inna wiceminister edukacji narodowej, Marzena Machałek. Podkreślała, że resort jest gotów współpracować z pracodawcami przy reformie szkół branżowych. Zdaniem wiceminister Machałek, pracodawcy i MEN powinni nawiązać współpracę. To jest dzisiaj kluczowe wyzwanie dla ministra edukacji narodowej i wszystkich ministrów, którzy odpowiadają za poszczególne zawody. Minister zaprosiła pracodawców do prac nad podstawą programową szkolnictwa branżowego. Zapraszamy do tego, żeby przygotować zapotrzebowanie na zawody. To jest ten moment, gdzie się otwieramy i nie wyobrażamy sobie działać inaczej, mówiła wiceminister. Z kolei Jadwiga Parada z Ministerstwa Edukacji Narodowej zaznaczyła, że do ministerstwa już teraz zgłaszane są zapotrzebowania na specjalistów w takich zawodach jak technik automatyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik budownictwa i robót wykończeniowych czy magazynier logistyk. Zgodnie z reformą edukacji szkoły branżowe mają zastąpić obecne zasadnicze szkoły zawodowe. Będą działać od września tego roku, trafią do nich absolwenci gimnazjów. Od 2019 roku w branżowych szkołach będą się uczyć absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej. Szkoły branżowe będą dwustopniowe. Absolwenci szkół drugiego stopnia będą mogli przystąpić do matury, a następnie ubiegać się o przyjęcie na studia. Zdaniem wiceminister Machałek w ostatnich latach zaniedbano szkolnictwo zawodowe. Utrwalono stereotyp, że szkoła zawodowa to gorszy wybór, zaznaczyła. Jej zdaniem często też kształcono uczniów w zawodach, które nie miały powodzenia na rynku pracy. Musimy stworzyć na początku system dualny, który będzie się mieścił w naszym myśleniu o dobru dziecka, o naszym rozwoju gospodarczym. Wiceminister zapowiedziała, że przeprowadzi przegląd środków wydawanych na szkolnictwo zawodowe. Będziemy się spotykać we wszystkich województwach z marszałkami, z dyrektorami, ze starostami, żeby te pieniądze, duże pieniądze, wydać na odpowiednie kształcenie zawodowe. Machałek nie wykluczyła takiej możliwości, że przedsiębiorcy sami prowadziliby szkoły branżowe. Przygotowujemy takie rozwiązania, jeśli ktoś może i ma chęć prowadzić szkołę w branży energetycznej, bo dobrze rozpoznaje potrzeby, są na to pieniądze i wie, że zrobi to lepiej niż szkoła prowadzona przez powiat, to jesteśmy na to otwarci. A ja spotkałam się z dyrektorem najlepszego technikum w Polsce, z Romanem Wojciechowskim, dyrektorem Technikum Elektronicznego w Bydgoszczy.
Absolwenci, których wypuszczamy ze szkoły, są dość dobrze przygotowani do rynku pracy. Dlaczego mówię dość dobrze? Dlatego, że szkoła, taka jak technikum, daje ogólne przygotowanie zawodowe, daje podwaliny pod przyszłą pracę zawodową. Natomiast w żadnym kraju absolwent szkoły technicznej, kiedy idzie do zakładu pracy, nie może od razu usiąść na tym swoim stanowisku bez specjalistycznego kierunkowego przygotowania. Dlatego też jest tutaj wielka rola pracodawców, żeby włączyć się w dobre przygotowanie absolwentów techników do rynku pracy, tak żeby ten okres adaptacji już bezpośrednio na stanowisku pracy był jak najkrótszy. Ale tutaj potrzebna jest duża wola ze strony po prostu pracodawców. pracodawców. I część pracodawców, z którymi my współpracujemy, widzi już taką potrzebę, dlatego że w tej chwili już rynek pracy jest rynkiem pracownika, a nie pracodawcy. Jeszcze lat temu, 5-6, to rzeczywiście w kierunkach, które kształcimy, jest to technik elektronik, technik teleinformatyk, technik informatyk, było bezrobocie na naszym rynku. W tej chwili tego bezrobocia nie ma. Każdy, kto chce pracować, tą pracę po prostu znajdzie. Problemem mojej szkoły jest to, że większa część absolwentów, około 60-70%, idzie dalej kształcić się na wyższych studiach. I tu jest następny problem naszego jakby regionalnego rynku pracy, jeżeli chodzi o dobrze przygotowaną kadrę techniczną zawodową. Dlatego, że większość moich absolwentów, laureatów różnych olimpiad, konkursów, nie wybiera niestety nasze uczelnie bydgoskie. Nie tak dawno, bo w tym miesiącu ukazał się ranking w perspektywach uczelni kształcących na kierunkach inżynierskich, a więc na tych kierunkach technicznych. Nasza uczelnia, a więc Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, znalazł się na końcu tej stawki, na przykład na kierunku elektrotechnika i elektronika, dopiero na 10. miejscu. Między innymi w tym ostatnim wydaniu, właśnie majowym perspektyw, jest zdjęcie moich maturzystów, którzy pokazują, gdzie dalej będą studiować. I tutaj wybierają przede wszystkim Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Gdańską, Politechnikę Wrocławską, Politechnikę Poznańską, Warszawską, czy Wyższą Szkołę Morską w Gdyni. Na 20 paru absolwentów żaden absolwent nie chce wybierać kierunku technicznego w Bydgoszczy, a to też o czym świadczy. To nie tylko kwestia tej uczelni, ale to jest kwestia również znalezienia dobrze płatnej pracy po ukończeniu studiów. Ci absolwenci, którzy z Bydgoszczy wyjeżdżają, już później nie wracają, dlatego że na drugim, trzecim roku oni już tam po prostu pracują. Co świadczy o tym, że te podwaliny, jakie daje kształcenie techniczne w szkole średniej, po prostu im służy, jeżeli chodzi o kontynuację nauki na wyższej uczelni, to, że mogą się na tamtych rynkach pracy znacznie trudniejszych, ale jednocześnie znacznie lepiej po prostu płatnych znaleźć. Natomiast jeżeli chodzi o nasz bezpośrednio rynek pracy i przygotowanie absolwentów, to na przykład współpracujemy z firmą iCall Global Service, która prowadzi klasę patronacką. W tej chwili jest to klasa pierwsza. W tym roku będzie kolejna klasa. Tam pracownicy z tej firmy prowadzą bezpłatnie dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, te, które przygotowują ich już bardziej do pracy na tych stanowiskach, gdzie poznają te technologie, które są stosowane w naprawie tego sprzętu elektronicznego. Także wydaje mi się tutaj, że taki jest po prostu kierunek i rola, więc żeby dobrze przygotować do rynku pracy, to musi być wola dwóch stron. Szkoła ma dać podwaliny. To tak jak na przykład matematyka, czy tabliska mnożenia, czy abecadło jest podwaliną, tak samo po prostu w technikum uczymy tych przedmiotów zawodowych, które są po prostu podwaliną pod przyszłą pracę zawodową. Oczywiście żadna szkoła nie będzie miała bardzo dobrze wyposażonych warsztatów szkolnych. Natomiast jeżeli chodzi o kształcenie u pracodawców, to też trzeba pamiętać, że uczeń technikum po prostu musi skończyć szkołę średnią, musi zdać maturę, taką samą jak w liceum ogólnokształcącym, a oprócz tego musi zdać egzaminy zawodowe potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Są to trzy egzaminy. Od nowego roku wchodzimy w reformę w całej Polsce i we wszystkich technikalnych zawodach maksymalnie mają być dwie kwalifikacje, czyli w przypadku moich uczniów w zawodzie technik informatyk i technik teleinformatyk jest to o jedna kwalifikacja mniej. Oni mieli dotychczas trzy egzaminy w trakcie nauki szkolnej zawodowej, w tej chwili będą mieli dwa te egzaminy. Wydaje mi się również, że pomimo tej reformy za mało jest godzin na kształcenie, po prostu praktyczne kształcenie zawodowe. Kiedyś, kiedy funkcjonowały zakłady i tak jest to również w krajach zachodnich, przy tych zakładach pracy pojawiają się warsztaty, a więc jest tak zwany ten system kształcenia dualnego, szczególnie jeżeli chodzi o zawody robotnicze, dlatego że w dalszym ciągu pracodawcy mogą i będą narzekali na brak wykwalifikowanych pracowników w zawodach robotniczych. Dlatego że pomimo, że my uzyskujemy takie sukcesy, ale uzyskujemy te sukcesy w technikum, natomiast nie ma chętnych do kształcenia w zawodzie w tej chwili elektronik. W starej strukturze zawodowej nazywało się to monter elektronik, dlatego że jest to zawód stosunkowo dość trudny, a młodzież ma ambicje, żeby skończyć szkołę, która po prostu kończy się maturą. I dlatego tutaj powinna być duża zachęta ze strony pracodawców, a więc w kształceniu dualnym w Niemczech jest to tak, że uczeń, który decyduje się na to kształcenie, podpisuje już umowę z zakładem pracy, on staje się tym pracownikiem tego zakładu pracy.
A może by właśnie te zawody robotnicze należałoby tylko kształcić w danych zakładach pracy, tam otwierając szkoły?
Jak najbardziej, tylko tutaj musi być prężny rynek po prostu pracodawców. Przy dużych zakładach produkcyjnych jest to wręcz nieuniknione. No, przykładem jest nasza sztandarowa PESA. Po prostu no, dopóki jeszcze pozyskuje pracowników i to spoza naszych granic wschodnich, to funkcjonuje. Jeżeli PESA nie otworzy szkoły przyzakładowej, takich warsztatów, gdzie będzie kształciła w tych zawodach robotniczych, no na przykład tych umiejętności spawalniczych, to po prostu w żadnej szkole zawodowej ten uczeń tak nie będzie funkcjonował. Przecież PESA powstała na podwolinach zakładów naprawczych taboru kolejowego. Przy ZNTK kiedyś była szkoła przyzakładowa, gdzie tych pracowników po prostu przygotowywała. I wydaje mi się nieuchronne jest to, że zakłady pracy, pracodawcy będą musieli takie miejsca nauki stworzyć, żeby po prostu wykształcić tych pracowników. Szkoła może dać tą podwalinę teoretyczną, zawodową, no i częściowo przygotować do kształcenia praktycznego, ale nie obędzie się po prostu bez specjalistycznego szkolenia na poszczególnych stanowiskach pracy poprzez pracodawców.
Czyli taki podział, gdyby właśnie ta młodzież ambitna kształciła się w technikach, w takich technikach elitarnych jak pana technikum, a właśnie młodzież, która już chce po ukończeniu szkoły pracować, rozpocząć pracę, żeby uczyła się w zakładach pracy, już przy tym stanowisku pracy, przy którym będzie w przyszłości pracować, to myślę, że taki podział no, dałby trochę inny ogląd na szkolnictwo zawodowe.
Sądzę, że tak, ale przede wszystkim no, muszą iść płace w górę. Płace po prostu dlatego, że no, my, całe szczęście już to się w tej chwili zmienia, ale w dalszym ciągu nasza konkurencja z krajami zachodnimi polega na niskich kosztach pracy. Natomiast kiedy tych pracowników nie będzie, to nieodzowne stanie się po prostu czy podkupywanie pracowników z innych firm, podniesienie wynagrodzenia po to, żeby po prostu pozyskać. Wydaje mi się, że przekonać rodziców i absolwentów dzisiejszych gimnazjów czy przyszłych szkół podstawowych. Ja mówię o szkołach podstawowych, dlatego że na tym etapie będzie wybierało się dalsze kierunki kształcenia. To jest kwestia zarobków. A więc jeżeli będzie się w tych zawodach robotniczych proponowało zdecydowanie większe wynagrodzenia, to młodzież kończąca szkoły podstawowe i ich rodzice będą decydowali się kierować ku kształceniu w tych zawodach robotniczych, których tak bardzo brakuje.
Ja się uśmiecham, ponieważ pan tutaj mówił, że to jest dla pana problem, że to jest problem chyba tak naprawdę i województwa, i Bydgoszczy, że pana absolwenci uciekają i szukają sobie dobrych miejsc pracy, a wcześniej dobrych studiów, właściwie i mogą wybierać w tych uczelniach, ale to jest też i duma pana.
Na pewno tak, dlatego że ci absolwenci, o których mówiłem, ale nie tylko, już uczniowie w tej chwili klasy trzeciej, którzy są laureatami właśnie tych olimpiad zawodowych, otrzymują zachętę od rektorów tamtych dobrych po prostu uczelni. Nie tak dalej jak 3 dni temu wręczałem listy od właśnie rektora AGH, mało tego, od Uniwersytetu Jagiellońskiego, chociaż no, dotychczas żaden z moich uczniów nie studiuje na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale po prostu rektorzy tych dużych uczelni, a właściwie ich działy marketingu, a rektor to podpisuje, wychwytują, obserwują te olimpiady, które się odbywają na terenie Polski i dzięki temu zachęcają do studiowania, bo wiadomo, że ktoś, kto zostaje olimpijczykiem, olimpiady informatycznej, olimpiady wiedzy elektrycznej, olimpiady wiedzy technicznej, to jest to umysł, który jest umysłem kreatywnym. I tym dobrym uczelniom na tym zależy, bo nie tylko, że laureaci, finaliści tych olimpiad, oni mogą spośród uczelni wybierać, ale w tej chwili te uczelnie zabiegają po prostu o to, żeby ci laureaci, finaliści studiowali u nich i w ten sposób tworzą markę uczelni i w ten sposób podnoszą poziom tej uczelni.
Do rozmowy z Romanem Wojciechowskim, dyrektorem Technikum Elektronicznego w Bydgoszczy, powrócimy już za chwilę.
Czytał pan fragment artykułu Gazety Polskiej Codziennie, że według Ministerstwa Edukacji obecnie funkcjonujący system w szkołach zawodowych nie jest adekwatny do możliwości uczniów. I z tych badań, które przedstawia Gazeta Polska Codziennie, wynika, że ponad 500 tysięcy absolwentów techników jest nieprzygotowanych do wejścia na rynek pracy. No uśmiechnął się pan nawet i trochę chyba nie dowierza w te wyniki.
To znaczy, na pewno nie dowierzam w te wyniki, dlatego że jeżeli mówimy, że ponad 500 tysięcy absolwentów techników, natomiast maturzystów w tym roku jest niecałe 400-300 tysięcy, z tego technicy stanowią około 30-40%, a więc techników w danym roku na rynek pracy i na studia wyższe oczywiście, czyli absolwentów techników, no nie mam szczegółowych danych, ale jest ponad 100 tysięcy, na pewno nie 200 tysięcy, a więc gdzie tutaj mówić o 500 tysiącach absolwentów? To jest raz. Po drugie, że to również nie jest według mojej wiedzy prawdą, że ci absolwenci nie są przygotowani do rynku pracy, dlatego że jeżeli chodzi na przykład do techników elektroników u mnie, czy techników teleinformatyków, każdy bezpośrednio znajduje zatrudnienie. Oczywiście on na tym stanowisku musi przejść szczegółowe szkolenie, ale doskonale znajdują się na rynku pracy. Na pewno część z tych techników, może około 20-30%, no jest mniej przygotowanych, bo to widać po egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i później dyplomach. Dyplom to jest dokument, który otrzymuje absolwent technikum, który ukończył szkołę średnią, niekoniecznie maturę, maturę zupełnie odrębną sprawą, oraz zdał te 2 lub 3 egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. U mnie w techniku informatyku, w techniku teleinformatyku 100% uczniów zdało ten egzamin i otrzymało dyplomy. Natomiast w zawodzie technik elektronik 93% u mnie uczniów otrzymało ten dyplom, czyli zdanie tych 2 egzaminów i ukończenie po prostu szkoły średniej. Ale zawód technika elektronika z tych 3, które wymieniłem, jest zawodem po prostu najtrudniejszym, dlatego że jest takim zawodem szerokoprofilowym, a więc w techniku elektroniku również znajdują się elementy, może nie tyle elementy, a 30-40% wiedzy, umiejętności i informatyka, i po prostu teleinformatyka, ale oprócz tego wchodzi cała automatyka, urządzenia kontroli dostępu, urządzenia monitoringu, które po prostu no nie są w podstawie programowej kształcenia techników informatyków i techników teleinformatyków. Także tutaj, gdzie ta zdawalność egzaminów zawodowych u mnie jest mniejsza, to ten zawód jest w stosunku do tych 2 pozostałych no trudniejszy prawie 2-krotnie.
A jak polskie technika reagują właśnie na ten rynek pracy, zapotrzebowanie rynku pracy? Bo to jest jednak pewien proces, prawda? Z drugiej strony wprowadzanie nowych klas, nowych zawodów też jest pewnym procesem. Czy nadąża polskie szkolnictwo zawodowe nad właśnie zapotrzebowaniem rynku pracy?
To znaczy dzięki środkom unijnym, które pojawiły się już od 10 lat na edukację zawodową, dzięki regionalnemu programowi operacyjnemu, szkoły zawodowe, to znaczy technika, znacznie zmodernizowały swoją bazę dydaktyczną i to wszystko. Ja nie mówię o moich kierunkach, które są kierunkami innowacyjnymi, nowoczesnymi, i tutaj wymiana sprzętu w zasadzie co roku jest wręcz nieunikniona, ale mówię również o zawodach takich jak zawody budowlane czy zawody ślusarza, mechanika. Po prostu dzięki tym projektom, dzięki tym programom po prostu, no, szkoły zdobyły środki na zmianę bazy dydaktycznej. Druga rzecz, że w ramach tych programów powstał program staży u pracodawców. Te staże u pracodawców odbywają się w miesiącach wakacyjnych. Za 4-tygodniowy taki staż, on jest oczywiście poza podstawą programową, dlatego że w trakcie nauki szkolnej, a więc w ciągu roku szkolnego od września do czerwca, uczniowie odbywają miesięczne praktyki u pracodawców, ale one wynikają z podstawy programowej. Natomiast poznanie specyfiki, przygotowanie właśnie do rynku pracy, to są dodatkowe te staże, które są w miesiącach wakacyjnych. Te staże pozwalają uczniom rozwinąć ich umiejętności, poznać przyszłe stanowiska pracy, ale również są z konkretną gratyfikacją finansową, dlatego że uczeń za taki staż dostaje 1500 zł stypendium nieopodatkowanego. A więc zamiast na przykład dorobić sobie na wakacje gdzieś tam w budce z kebabem czy gdzie indziej nad morzem, gdzie pracuje od rana do wieczora, to takie same pieniążki, a może i większe, może zarobić pracując te 8 godzin dziennie w zakładzie pracy, gdzie po prostu już doskonali te swoje umiejętności. I tutaj muszę powiedzieć, że około połowy absolwentów, którzy uczestniczyły w tych stażach, znajduje zatrudnienie w tych zakładach pracy. A więc te projekty unijne również powodują, że ci uczniowie znajdują się po prostu na rynku pracy. Bardzo często właśnie jakieś mniejsze firmy, małe firmy, bo duże firmy, tak jak mówię, z którymi współpracujemy i które przyjmują tych naszych absolwentów na staż, widzi konkretne korzyści. Natomiast mniejsze firmy, pracodawcy, którzy zatrudniają mniej absolwentów, oni by chcieli po prostu dostać absolwenta, który przyjdzie do niego i będzie w 100% przygotowany do tego, jakie czynności i jakie ma mieć umiejętności, jaką pracę będzie wykonywał. A tak się nie da. Po prostu tutaj, no niestety, trzeba pracownika dość często sobie wykształcić. Mało tego, w trakcie pracy przecież te dobre firmy cały czas również doszkalają swoich pracowników, bo muszą, dlatego że technologia i postęp techniki jest tak duży, że te szkolenia muszą być na bieżąco prowadzone.
Panie dyrektorze, no chwali się pan, że pana absolwenci studenci znajdują miejsca na uczelniach elitarnych w całej Polsce, a pewnie i też za granicą, też takie bywają przypadki. Natomiast czy wychwytuje pan, co oni potem dalej robią? Jak wyglądają ich kariery? Czy oni w jakikolwiek sposób odzywają się do pana szkoły?
To znaczy tak, próbowaliśmy kiedyś robić monitorowanie losu absolwentów, no i specjalnie nam to, że tak powiem, do końca nie wyszło, nie wychodzi. Natomiast w tej chwili próbujemy to poprzez kontakty z wychowawcami. Po prostu biblioteka szkolna chce te informacje zbierać. No i okazuje się z tych informacji, które zbieramy, że około 70-80% naszych absolwentów kształci się albo znajduje pracę w swoim zawodzie. Natomiast około 30% no wybiera inne kierunki, po prostu nie kierunki techniczne, albo zmienia zawód. No ale wiemy o tym, że w Unii Europejskiej, w której my przecież jesteśmy jeszcze nie tak dawno, bo około 10 lat, to każdy pracownik zmieniał miejsce pracy kilkakrotnie. Bardzo często również następuje zmiana zawodów. I tak jak pani redaktor wspomniała, na przykład w grupie tych absolwentów, którzy w tym roku kończą, jest jeden uczeń, który będzie studiował w Stanach Zjednoczonych. W ubiegłym roku, kiedy był w klasie trzeciej, no już tam na tej uczelni był, dlatego że nawiązał kontakty. Również te uczelnie chcą pozyskać dobrych uczniów i dają jakby takie staże już przedstudyjne, z czego się zdziwiłem. Dlatego w ubiegłym roku zaliczył wszystkie przedmioty, egzaminy już w maju i prosił o urlopowanie w czerwcu i 3 miesiące był w Stanach Zjednoczonych i w tej chwili również nie chce przystępować do ostatniego egzaminu, dlatego że w tym roku akurat jest taki grafik egzaminów ustalony przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, że większość egzaminów odbywa się koniec czerwca, początek lipca, a on musi już być w czerwcu tam na tamtej uczelni, no ale to też świadczy o tym po prostu, że ci absolwenci tam się znajdują.
Czyli problem może jest, bo nie kształci pan swoich absolwentów przyszłych na potrzeby naszego rynku pracy, najczęściej mówię o technikum, ale z drugiej strony no, mamy się czym cieszyć. Najlepsze technikum w Polsce i rzeczywiście elitarna szkoła, która no, potem gwarantuje, myślę, dobrą pracę pana absolwentom.
No nie powiedziałbym, że nie kształcimy na nasz rynek pracy, dlatego że jednak te 60-70% absolwentów pozostaje w naszej mieście czy w regionie, bo to jest szkoła regionalna. Martwi mnie to, że najlepsi absolwenci, a więc te 10% tych perełek, ta elita nie chce zostać na terenie Bydgoszczy. To mnie martwi po prostu. No, chciałbym, żeby ta elita również, dlatego że elity są potrzebne, bo te elity mogą kształcić dalej, następnych. Także kształcimy na rynek pracy, o czym świadczy.
Tutaj kamyczek wrzucamy do ogródka już szkolnictwa wyższego.
No nie tylko, bo to nie tylko szkolnictwo wyższe, ale po prostu rynek pracy i pracodawcy. Firmy te, które, bo oczywiście powstaje dużo firm na terenie Bydgoszczy, tylko te firmy najczęściej działają w korporacjach i nie podaje się takich statystycznych zarobków bezpośrednio w tych firmach, dlatego że dzisiaj jest to po prostu objęte klauzulą firmy. Ale kiedy rozmawiamy z tymi absolwentami, no tak to się dzieje. No przykładem jest nie tylko uczeń, którego ja kształcę, ale tak z prywatnych po prostu kontaktów. Kolega mojej córki, moja córka skończyła medycynę, on skończył nasze UTP i pracował na terenie bydgoskiej tutaj firmy. No i nie był zadowolony z zarobków, wyjechał do Gdyni. No i kiedy spotkał się ostatnio, no mówi, 3 razy więcej ma niż w bydgoskim rynku pracy. Także to nie tylko uczelnie. Uczelnie też, ale przede wszystkim no, rynek pracy. Tutaj akurat z tych moich uczniów na Politechnikę Warszawską niewielu się po prostu wybiera i najczęściej na Politechnikę Warszawską wybierają się ci bardzo dobrzy uczniowie, ale jednocześnie, które mają odpowiednie zasoby finansowe, dlatego że no, oczywiście Warszawa jest droższa. Natomiast miasta takie jak Gdańsk, Poznań, one są zdecydowanie tańsze, natomiast zarobki po ukończeniu tych studiów są porównywalne. Na ostatnim spotkaniu, na podsumowaniu Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, która odbywała się na naszym UTP, dziekan Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, bo jeden z moich absolwentów, równie właściwie absolwentek, dziewczyna, wybiera się na nawigację tutaj do Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, ale powiedział, że jeżeli ktoś skończy Wyższą Szkołę Morską w Gdyni i nie zarobi 5 do 7 tysięcy, ale euro, no to po prostu...
Jest kiepskim absolwentem.
Tak, to znaczy, że nie skończy tej szkoły. Także no to mówi coś za siebie, dlatego że no tutaj absolwenci naszych uczelni, którzy wchodzą na rynek pracy, w złotówkach tyle nie dostają, co tam w euro. No więc przede wszystkim no decyduje tu rynek pracy, a rynek pracy no tworzy później również uczelnie.
To było spojrzenie szefa najlepszego technikum w Polsce, Technikum Elektronicznego w Bydgoszczy. Naszym gościem był Roman Wojciechowski. Już za moment spotkanie z pracodawcą, a więc spojrzenie na problem z drugiej strony. Janusz Niewiadomski, Nadwiślański Związek Pracodawców Lewiatan. Jak to jest z tym naszym szkolnictwem zawodowym, z technikami? Czy rzeczywiście wypuszczamy na rynek niewykształconych dobrze, nieprzystosowanych do rynku pracy absolwentów?
To już nie jest ten segment techników, którzy 20 lat temu, 30 lat temu wychodzili, albowiem stało się coś okrutnego w stosunku do szkolnictwa zawodowego, bo 17 lat temu rozpoczęto proces likwidacji. Może likwidacji do końca nie, ale takiego umniejszania.
Takiego namaszczenia, że to gorsza szkoła.
Można tak to uznać. Nawet były pewne przesłanki pokazywane w gazetach, w środkach masowego przekazu, jak to licea warto kończyć, różne inne szkoły, byle nie tylko szkoły zawodowe. No i stąd bardzo krótko trzeba było czekać, kiedy stopnieli nam fachowcy, ci starsi. Młodszych było coraz mniej, a jednocześnie pogarszała się jakość ich kształcenia. 5, 7 lat, 7, 10 nawet nastąpiły próby przywrócenia pewnego stanu. I ja mam nadzieję, że z pomyślnym skutkiem, albowiem polska gospodarka i światowa zresztą też technikami stoi. I to jest rzecz, którą nie można ominąć.
To prawda, natomiast rzeczywiście od lat przez uczniów same technika, czy nawet szkoły zawodowe, to już w ogóle traktowane było jako coś gorszego, do których się szło w momencie, kiedy coś zawiodło i nie można było iść uczyć się w liceach ogólnokształcących. Ale mamy też pozytywne przykłady, chociażby w Bydgoszczy, jak Technikum Elektroniczne, które jest najlepszym technikum w Polsce i zawsze jest w tej czołówce i możemy się nim chwalić. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście to jest jakiś problem w samych tych szkołach? Czy system uczenia jest nie najlepszy? Ci ludzie nie mają praktyki w zakładach pracy? To jest ten problem?
Tak, no wymieniła pani redaktor po kolei właściwie wszystko. Po pierwsze, chciałem powiedzieć gorszy sort, ale nie użyję tego fatalnego słowa, bowiem przez to namaszczenie liceów sporo ludzi kończących gimnazja czy szkoły podstawowe kierowało się w stronę technikum jako ostateczność. No i
to był drugi, trzeci wybór.
Tak, drugi, trzeci wybór i stąd też jakość osób, które kończyły te szkoły, była w miarę niska. Upadało też przygotowanie zawodowe. Odchodzili nauczyciele, którzy uczyli w technikach, dobrzy nauczyciele. Likwidowano pracownie, zabierano oprzyrządowanie, warsztaty i tak po kolei dochodziliśmy do fazy. Oczywiście przedsiębiorcy, tacy jak ja na przykład, czy setki innych, nie bardzo mieli interes, żeby cokolwiek kształcić i zajmować się. I poza nielicznymi wyjątkami trudno było praktykę dla tych ludzi. Stąd też, bym powiedział, jakość kończącego technikum ucznia jest, nie chcę powiedzieć niedostateczna, ale niska. To oczywiście nie dotyczy wszystkich szkół, bo szkoły, o których pani redaktor powiedziała, technikum elektroniczne, które znam, bo miałem epizod z tą szkołą w swoim życiu.
Ale miły epizod.
Tak, 2 lata. Chcę powiedzieć, że pierwszy rok, jak na Karłowicza powstała, to z jakichś tam powodów transmisji i przejścia ze szkoły do szkoły tam byłem. Więc to rzeczywiście jest wspaniała szkoła. Jest też szkoła wspaniała, która też jest ze mną związana, czyli Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Inowrocławiu. To była potęga, szkoła potęga. I ona wróci do należnego jej miejsca w województwie, bo wszystko ci ludzie, którzy tam są, a od ludzi zależy, czynią. I wierzę, że wrócimy do takiej sytuacji, że będą się liczyły najpierw szkoły techniczne, a bliziutko potem licea ogólnokształcące. I ten wybór będzie prosty.
To może spytam się przewrotnie, może niepotrzebne są technika, skoro pracodawca może jest w stanie przyuczyć swojego przyszłego pracownika?
Przyuczyć to może pewnie każdego do obsługi pewnego cyklu pracy maszyny, jakiegoś stanowiska, natomiast dla potrzeby realizacji zadań trudniejszych technicznych technik musi znać fizykę, matematykę, umieć posługiwać się rysunkiem technicznym, żeby dokumentację przeczytać, umieć to ocenić, wykonać i jeszcze odebrać.
Czyli musi być wszechstronnie wykształcony.
Tak, technik dzisiaj, wtedy był bardzo mocno wykształcony, a dzisiaj ze względu na to, proszę spojrzeć na samochody, proszę spojrzeć na urządzenia klimatyzacyjne, ciepłownicze. Przecież to są maszynerie. Tu nie wystarczy zasadnicza szkoła zawodowa. Tu, mimo moich chęci, bo ja też u siebie kształcę, nie wystarczy. To są tylko dla dobrego przygotowania technika to szkoła, a potem dobra wola zespołu pracowników tam, gdzie się znajdzie. I wtedy mamy oryginalny obraz dobrego pracownika.
Tylko bardzo często jest tak, że absolwent dobrego technikum nie poprzestaje nauki na tej szkole. On potem wybiera sobie te najlepsze uczelnie wyższe w kraju, za granicą i właściwie żadnego pożytku z niego tutaj w regionie nie mamy, bo też i nasze uczelnie nie są na najwyższym poziomie.
Przerabialiśmy to, bo dla ciekawości może wyprzedzę kolejne pani pytanie. Klasy w technikum budowlanym o specjalności inżynieria środowiska, czyli klimatyzacja, wentylacja, ciepłownictwo, zatrzymanie wody i tak dalej. I wyszły dwa roczniki techników, którzy u mnie praktykowali, doświadczali. W pierwszym roczniku nikt się nie ostał. Czyli tak jak pani redaktor mówi, poszli sobie, szczególnie na uczelnie, większość z nich. W drugim roczniku trzech zostało, jeszcze tam gdzieś w powiecie i w ościennych miejsca, trzech, którzy pracują u mnie, bardzo dobrzy technicy i resztę studia. Więc to parcie na uczelnie osób zdolnych technicznie jest dość wysokie. I musi jeszcze parę roczników, jeszcze kawałek, zanim technik powie, ja nie muszę być inżynierem, bo ja wolę być dobrym technikiem w cenie, inżynierem, no może też dobrym, może średnim.
A czy pracodawcy już w tej chwili nauczyli się odpowiednio wynagradzać techników, dobrych techników?
Myślę, że zdecydowanie tak. Przy czym z kolei znowu mamy wariant pierwotny, mamy młodych techników.
I oczywiście bez doświadczenia.
Bez doświadczenia, więc na te parę lat trzeba poczekać. Oczywiście nikt mu jałmużny nie daje, ale są to wynagrodzenia na tyle przyzwoite, żeby go zachęcić. I rozwijający się technik będzie bardzo wartościowym człowiekiem, bo jak powiedziałem, no nie ma nic lepszego dzisiaj jak dobry technik. To jest wartość dodana do rozwoju gospodarki, no niewspółmierna. I mówiono kiedyś skończy uczelnie różne, wyższe wykształcenie, żeby mieć. No i teraz proszę zobaczyć, kogo mamy. U mnie kolejka stoi z wyższym wykształceniem. Nie powiem po jakich uczelniach, po jakich specjalnościach, bo się resztę domyślamy. Nic z nich i oni tworzą masę, która mówi, w naszym kraju z naszym wykształceniem nie ma pracy. Nawet w serialu jednym taka opowieść jest. W związku z tym no, musimy patrzeć na dobre szkoły techniczne, które będą coraz lepiej wyposażane i pracodawców, którzy zechcą podjąć wysiłek przyjmowania ich na praktyki, bo to jest naprawdę wielki wysiłek. Tam nie ma pieniędzy. Państwo nie daje nam grosza. My, to nas kosztuje taka praktyka roczna, takiej klasy, kilkadziesiąt tysięcy, więc my to od siebie. Ktoś tu mi powiedział w radiu PIK 3 tygodnie temu, że to pracodawcy powinni wziąć się i płacić jeszcze coś tam. Ja co pracodawca musi? Zatrudnić, ubrać, dać narzędzia, płacić podatki, wykonywać czynności, żeby był zysk, to jeszcze musi sobie wykształcić.
A czy jest ta współpraca w tej chwili między właśnie szkolnictwem, nie mówię o szkolnictwie wyższym, ale właśnie o Ministerstwem Edukacji Narodowej, szkolnictwem średnim, a właśnie pracodawcami.
No, ministerstwo niewiele tu pomaga i nic nie uczyniło w tej sprawie, natomiast dyrektorzy szkół stają często na głowie, bo im bardzo zależy, żeby jakoś
żeby jak najwięcej było tych praktyki, tak.
Tak, i to praktyka nie z miotłą, nie skocz po coś, przynieś, zanieś.
I zrób mi kawę albo herbaty.
Tak, tylko żeby to była praktyka czysto zawodowa, przynajmniej w znacznej części. I dyrektorzy tu, muszę powiedzieć, no, są godni pochwały, bo robią co mogą, żeby znaleźć, chciałem powiedzieć, takich pracodawców, którzy mają dobre serce do przyszłych kadr technicznych.
Bo to nie powiedziane, że państwo sobie sami wykształcają swoje kadry, prawda? Bo bardzo często jest tak, że ten uczeń przychodzi na praktyki, a potem jednak twierdzi, że może znajdzie coś jeszcze lepszego, tak?
Mamy to ryzyko, musimy je podjąć i z tym ryzykiem musimy się liczyć. Natomiast w procesie pobytu człowieka młodego musimy zrobić wszystko, żeby mu pokazać dobrą drogę, dobre przykłady, dobrą misję firmy, która realizuje zadania w jego specjalności i sądzę, że to wystarczy na tyle, przy dobrym wynagrodzeniu, żeby on chciał zostać.
A co sądzi pan o tworzeniu szkół, techników nawet, ale myślę, że szkół przede wszystkim zawodowych, przy zakładach pracy?
Jest taki pomysł. Oczywiście jest godny rozważenia, tylko będzie tu coś takiego, co kiedyś było, że górnictwo miało swoje technika górnicze, kolejnictwo, technikum kolejowe, zresztą Mydgoszczy było technikum kolejowe i takich kilku przy zakładów mechanicznych i etc.
No PESA by mogła mieć spokojnie.
Tak, no PESA to właśnie, tu dobrze pani dyrektor wspomniała, przykład firmy o bardzo dużym obszarze działania i bardzo dużej kadrze, więc tam posiadanie klasy czy technikum w kilku specjalnościach byłoby uzasadnione. Tylko ja jeszcze wrócę raz do tezy podstawowej. Co przedsiębiorca musi czynić? Ja już to wymieniłem. Mieć zysk. Czyli tak działać, no tak funkcjonować.
No po to się pracuje, tak?
Żeby firma jego się rozwijała coraz lepiej, coraz lepiej. I to, co kiedyś nazywało się, że przynajmniej ja tak kończyłem, że państwo mnie wykształciło, za co dziękuję państwu i uczelnię, którą kończyłem, też dostałem jakby w prezencie. Więc to uważam za lepszy model, bo proszę zwrócić uwagę, teraz wszystko na samorządy, wszystko na starostwa, na jakieś zakłady. Oczyszcza się filozofię kształcenia ludzi od ministerstwa i mówię, radźcie sobie. To jest najlepszy, ale dla kogo model?
Dla góry.
Więc, tak jest. Więc tu wolałbym, aby się stało. Zawsze tradycją jest, że co dobrego należy prowadzić dalej. Mieliśmy przykład z gimnazjami. Jak ktoś jest za gimnazjami, to jest. Dzisiaj możemy różnie myśleć, ale gimnazja były jednym z powodów, które zniszczyły filozofię myślenia młodych ludzi. I obojętnie, kto by się w tym nie wypowiedział, taka jest prawda.
Jakich pracowników w tej chwili najbardziej brakuje? Jakich zawodów? Jakiego typu wykształcenia też tych pracowników?
Będę mówił ciągle o technikach, bo oczywiście po zawodowych szkołach też są chłopacy potrzebni do czynności, nie chcę im ujmować, nieco prostszych, nie skomplikowanych technicznie, ale zawsze słyszymy informatyk, prawda? Jest to taki zawód ze względu na obciążenie w firmach wieloma działaniami związanymi z tą dziedziną, no to on zawsze będzie potrzebny. Jest oczywiście technik, który będzie mechanikiem i będzie prowadził, obsługiwać maszyny cyfrowe do obróbki skrawaniem. Jest nam potrzebny energetyk, który będzie potrafił rozwiązywać problemy nie tylko duże, energetyczne, ale także te związane z odnawialnymi źródłami energii.
No tu mamy duże zaniedbania, jeśli chodzi o branżę energetyczną.
I inżynieria środowiska, czyli dziedzina bardzo mi bliska, gdzie ciepłownictwo, klimatyzacja, wentylacja, uzdatnienia wody, gazownictwo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tu przez długie lata będziemy czekali, żeby tych ludzi pozyskać. Czyli jakbyśmy nie patrzyli, to chyba wszystkich nam potrzeba, tak po trochu. Ale tych, których wymieniłem, bardzo mocno.
A ta sytuacja, że w tej chwili mamy do czynienia z rynkiem pracownika, a nie pracodawcy, to jest państwu, pracodawcom na rękę?
Na rękę każdemu jest to, kiedy występuje równowaga myślenia pomiędzy tym, który przychodzi, pracobiorcą i pracodawcą. Tej równowagi myślenia nie ma, bo mówiąc o równowadze myślenia, mamy wspólny interes, bo jeżeli w firmę zajedziemy, żądając od niej wiele, za tak niewiele, co chcemy dać, czyli brak umiejętności, brak doświadczenia, no, brak szybkości działania, no to żaden organizm pod tytułem firma nie wytrzyma. Nie ma takiej możliwości. Ekonomia jest jedna, matematyka i tak dalej. Tu wszystko się musi zbilansować i szanuję tych ludzi młodych, którzy przychodzą i wiedzą. Na tyle potrafią, tyle mogą dostać i rozumieją, że z firmą wiążą się nie na rok. Ja każdemu mówię, kogo przyjmuję. Jeżeli masz przyjść na odrobinę czasu, to ja ci dziękuję. Zapamiętaj te słowa raz na zawsze. To wtedy nie mamy co mówić, nie znam po drodze.
Tyle Janusz Niewiadomski z Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Skoro dzisiaj mówiliśmy o kształceniu zawodowym, nad którym należy popracować, to na koniec jeszcze o szkołach wyższych, bo jak państwo słyszeli, część absolwentów najlepszego technikum w Polsce, technikum elektronicznego w Bydgoszczy, Nie wybiera studiów tu, w naszym regionie. Najlepszych inżynierów kształcą Politechnika Warszawska, Akademia Górnicza-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Wrocławska i Politechnika Śląska. Fundacja Perspektywy uhonorowała laureatów rankingu studiów inżynierskich Perspektywy 2017. To pierwsza edycja rankingu. Wśród 21 kierunków, które oceniono, studia na Politechnice Warszawskiej zwyciężyły w swoich dyscyplinach 13 razy. Najlepsze studia inżynierskie odbywają się tak m.in. na kierunkach informatyka, architektura, automatyka i robotyka, a także transport czy inżynieria chemiczna i procesowa. Profesor Eugeniusz Molga, dziekan Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, zaznacza, że ranking może wpłynąć na wybór absolwentów szkół.
Pomaga im przede wszystkim, bo to jakaś tam gwarancja, że jakość studiów, że programy nadążają za rzeczywistością, że jakość kształcenia jest dobra, to w tym upatruje w ogóle bardzo ważną rolę tych rankingów. Podejrzewamy czy przeczuwamy, że jesteśmy dobrze, a takie utwierdzenie to nas jeszcze podbudowuje i jednocześnie mobilizuje na przyszłe lata.
Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, zaznacza, że z rankingu można zauważyć podział uczelni na dwie grupy.
Uczelnie te bardziej badawcze, te, które mają ambicje grać międzynarodowo, które są w czołówce, powiedzmy sobie, tych rankingów na różnych kierunkach, choć nie we wszystkich kierunkach, bo to przecież uczelnie mają słabsze i mocniejsze kierunki. I druga grupa uczelni, no mniej więcej druga połowa, to są te, które dobrze kształcą, ale one kształcą praktycznie, jak gdyby na potrzeby gospodarki danego regionu.
Kierunki prowadzone przez AGH i Politechnikę Wrocławską zwyciężyły po 3 razy. Politechnika Śląska wygrała w 2 kategoriach. W rankingu oceniono prestiż kierunku, potencjał akademicki i dydaktyczny, innowacyjność, sytuację absolwentów na rynku pracy i efektywność naukową. Uczelnie z naszego regionu niestety zajęły ostatnie miejsca. A za uwagę dziękuję, Magda Jasińska.
Świat nasz wyglądał jaśniej, kiedyś za dawnych dni, gdy się wierzyło w baśnie, gdy się wierzyło w sny. Jakież rozkoszne dreszcze bajki budziły w nas. Wróćmy w tę przeszłość jeszcze raz. Powróćmy jak za dawnych lat, w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją w piękną baśń me życie zmień. Za siódmym morzem z dala stąd znajdziemy czarodziejski ląd. I szczęście da nam każda noc i każdy dzień. I w bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splód, że nagle jakiś dobry duch obudził miłość w sercach dwóch. Powróćmy jak za dawnych lat, zaczarowany bajek świat. I w życiu może zdarzyć się cudowna baśń. że to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem spód, że nagle jakiś dobry duch obudzi miłość w sercach dwóch. Powróćmy jak za dawnych lat, zaczarowany bajek świat, i w życiu może zdarzyć się cudowna bajka.